Witam wszystkich na dzisiejszym nabożeństwie. Chciałbym dzisiaj przypomnieć pewien temat, do którego kiedyś kilka lat temu się przymierzałem. Chodzi mi o pojednanie i gotowość. Wkrótce, tak można powiedzieć. Czy jestem pojednany i gotowy? Na początku przeczytam Psalmu 8, 4 werset. Cały psalm jest poświęcony oddaniu czci Bogu za Jego wielkość, za Jego stworzenie. I tutaj w 8 psalmie, w 4 wersecie czytamy: gdy oglądam niebo Twoje, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś, czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz? Ludzie wymyślili wiele hipotez na temat powstania świata. Nawet ostatnio oglądałem taki film, gdzie naukowcy doszli do wielkiego odkrycia. Te różne rzeczy, które są historycznie tak idealne, zachowanie, to na pewno zrobili to kosmici. Jakaś wielka cywilizacja. I tak myślę, na sposób ludzki już są bardzo blisko poznania. Bo stwierdzili, że musiało coś bardzo inteligentnego, żeby to stworzyć. Taki mały krok od Boga ich dzieli. Może kiedyś dojdą do tego. Ale takie jest myślenie ludzkie. Ale my wiemy, że całą definicję na temat stworzenia świata, historii ludzkości, możemy znaleźć w Piśmie Świętych. My wiemy, że Bóg go stworzył i ten nasz świat powstał, istnieje i zmieni się dzięki Bogu. I tak jak ten tekst z Psalmu 8, gdzie autor akurat w prostych słowach tak powiedział, że to jest Twoje stworzenie. Tak samo może przeczytać na pierwszych stronach Biblii, pierwszej Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale. Wystarczy tylko kilka kartek otworzyć i mamy informację na temat stworzenia. Czytamy tutaj pierwszego rozdziału, 26 i niżej. Takie słowa. Potem rzekł Bóg: uczyjmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. I błogosławił im Bóg i rzekł do nich Bóg: rozradzajcie się i rozmnażajcie się i napełniajcie ziemię i czyńcie ją sobie poddaną. Panujcie nad rybami morskimi, nad ptactwem niebios i nad wszelkimi zwierzętami, które się poruszają po ziemi. Potem rzekł Bóg: oto daję wam wszelką roślinę wydającą nasienie w całej ziemi i wszelkie drzewa, których owoc ma w sobie nasienie. Niech będzie dla was pokarmem. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom i wszelkiemu ptactwu niebios i wszelkim płazom na ziemi, w których jest tchnienie życia, dają na pokarm wszystkie rośliny. I tak się stało. I spojrzał Bóg na wszystko, co uczynił, a było to bardzo dobre. I nastał wieczór, i nastał poranek, dzień szósty. To jest fragment, który mówi o stworzeniu. Tam jest dłuższy, więcej wersów możemy to doczytać. Ale często ludzie w swojej mądrości komplikują wiele prostych spraw, tak jak stworzenie świata. To jest, wydaje się, tak banalne, tak oczywiste. My wiemy, że zresztą naukowcy badając to całe stworzenie mówią, że to jest skomplikowane. Budowa człowieka, roślin, wszystkiego. To nie trzeba wielkiej wiedzy, żeby stwierdzić, że coś takiego musiało stworzyć bardzo, bardzo coś mądrego, wielkiego i mocnego. Jedynie, co nam do głowy przychodzi, to jest Bóg. To jest takie proste, no. Jak można stworzyć tak skomplikowany świat? Jak wspomniałem, niektórzy mają różne teorie na ten temat. Istnieje jednak rzesza naukowców, astrofizyków, którzy swoje badania doszli do jednoznacznego wniosku. Świat stworzył Bóg. Są tacy, którzy w swojej mądrości, przez swoją naukę doszli do tego poznania. Stwierdzili, że wszechświat został tak logicznie i precyzyjnie stworzony, że nie może być inaczej. I w tym wszechświecie planeta Ziemia. Warunki na tej planecie zostały tak idealnie stworzone dla różnych form życia, a w szczególności dla człowieka, że nie może być inaczej. Prawa fizyki i procesy chemiczne tak się idealnie przeplatają, tworząc właśnie tą życiodajną planetę, że trudno mówić tu o przypadku, że coś się z czymś połączyło i powstało coś lepszego. Nie, to Bóg tworzył. Wszechświat trudno jest wyobrażalny, bo nie ma końca. Planety ze Słońcem tworzą Układ Słoneczny. Układ Słoneczny, układy słoneczne stworzą galaktykę. I tak w olbrzymim kosmosie jest ta nasza planeta, gdzie żyje człowiek. Boże stworzenie. Nie wszystko człowiek poznał, zbadał. Procesy w kosmosie toczą się poza nami. Czasami tylko ktoś powie, że coś tam rozbłysło, czy świat, jakaś gwiazda zgasła, czy coś się pojawiło. A gdy zweryfikujemy naszą wiedzę na temat Ziemi, to też powiemy, że wiele rzeczy nie jest nam znane. Może i człowiek dotarł na środek dżungli, tajgi, pustyni i na najwyższy szczyt Ziemi, ale głębiny oceanu nadal są nieznane. Wielkie lodowce też w swojej zmarznieniu ukrywają wiele informacji, ciągle nam niedostępnych. Badacze ciągle badają skorupę ziemską, ruchy płyt tektonicznych, erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi i tak dalej. Badają. Poznaliśmy tylko rąbek Bożego stworzenia. Bóg to stworzył i tym kieruje. I Słowo Boże mówi, że przyjdzie czas końca świata. Tak jak Bóg powiedział, że jest początek świata, stworzył, to takie te same słowo, ta sama Biblia mówi o tym, że będzie koniec świata. Nie znamy szczegółów, ale o tym mówił Pan Jezus. Ewangelia Mateusza, gdy otworzymy 24 rozdział, to od 3 wersetu jest ten tekst i przytoczę go. A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do Niego uczniowie na osobności mówiąc: powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak Twego przyjścia i końca świata? A Jezus odpowiadając rzekł: baczcie, żeby kto was nie zjął, albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: ja jest Chrystus, i wielu zwiodą. A potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. I będzie głód i mór, a miejscami trzęsienia ziemi. Ale to wszystko dopiero początek boleści. Wtedy wydawać was będą na odrękę i zabijać was będą. I wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was, dla imienia mego. I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. I będzie głoszona ta Ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom i wtedy nadejdzie koniec. I dalej jest tam jeszcze krótki opis i w tymże rozdziale i później od 30 wersetu czytamy jeszcze taki fragment. I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego i wtedy biadać będą wszystkie plemiona ziemi i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą i pośle aniołów swoich z wielką trąbą i zgromadzą wybranych Jego z czterech stron świata, z jednego krańca nieba aż po drugi. Tekst ten opisuje zmiany przyrodnicze na ziemi oraz dotyczące stosunków międzyludzkich, międzynarodowych. Przyjdzie czas ciężki dla ludzi. Będą wojny, prześladowania, zwodziciele. I udrękę tą przerwie przyjście Jezusa Chrystusa. Skończy się ten czas pozytywnie, ale tylko dla wierzących. Dla wierzących będzie to czas pozytywny. Bo czytamy, i zgromadzą wybranych Jego w 13 wersecie. I zgromadzą wybranych Jego. Czyli ludzie wierzący Pan Jezus weźmie do siebie. Dla nich to nie będzie przykre. Nawet nie będą się dziwić temu, bo chrześcijanie czekają na przyjście Jezusa Chrystusa. Ale też tekst. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Ten 13 werset. Pomimo, że w naszym kraju pozornie panuje pokój, to wszystko może się zmienić. Wydarzenia na świecie postępują dynamicznie. Co rusz zaogniają się konflikty angażujące coraz większą ilość krajów. Zwróćmy uwagę na 2 lata wstecz. Zaczęło się od pandemii. Wiele osób zmarło. Mimo wdrażania szczepień nadal towarzyszyły i towarzyszą zgony. Następnie pojawił się problem nielegalnych uchodźców na granicy z Białorusią. A od kilku dni już mamy wojnę rosyjsko-ukraińską i uciekających uchodźców z terenu objętych działaniami wojennymi. 2 lata wstecz. A teraz kilka dni wstecz. Jak się diametralnie wszystko zmienia. Czas na ziemi staje się coraz bardziej niepewny. Bo przywódcy państw nagromadzili tyle broni, że można wpłynąć na istnienie. Opcja atomowa, jeżeli ktoś to głośno powiedział, to znaczy, że cała planeta może być albo i nie być. Dlatego tym bardziej w obliczu zagrożenia ludzkość powinna pamiętać o swojej ograniczoności i o swojej kruchości. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jak rozumieć to przesłanie? Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Na świecie jest około 32% to są chrześcijanie. Czyli ponad 2 miliardy. Czy te słowa dotyczą tylko tej trzeciej części ludności? Jezus Chrystus ma głębszą myśl. W liście do Rzymian, w 3 rozdziale, 23 wersecie czytamy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. To jest taki wiodący tekst dla każdego człowieka, który jest na Boga. Wszyscy zgrzeszyli. Nie ma żadnego ktoś, kto by gdzieś tam umknął. Ten. Wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej. I dalej w tymże liście do Rzymian, 6 rozdziale, 23 wersecie czytamy, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Czyli nie ma wyjścia. Ktokolwiek się urodził na tej ziemi jako człowiek, niestety jest człowiekiem grzesznym, na tej ziemi grzeszy i końcem jego egzystencji jest śmierć. Ale dalej ten tekst daje nadzieję. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie. Jest nadzieja. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym, człowiek jest grzeszny i zasługuje na śmierć. Dzięki wierze w Jezusa Chrystusa, w Jego ofiarę przebłagalną, może dostąpić zbawienia. Bo dalej czytamy w tym liście do Rzymian, już w 3 rozdziale, tam 24 dalej, wersety, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, z którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę. Dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobożliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby on sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. W Chrystusie przez wiarę jest jedyny ratunek. I myśl o końcu świata nie przeraża. Bo w Jezusie mamy ratunek. Więcej, systematycznie przypominamy śmierć Pana Jezusa przy okazji Wieczerzy Pańskiej. Przecież co miesiąc to czynimy. I mamy to czynić do momentu przyjścia powtórnego Jezusa Chrystusa. Taki mamy nakaz, żebyśmy przypominali o tym. I to robimy. Zawsze więc pamiętamy o końcu świata. I sprawa pojednania z Bogiem zawsze jest aktualna. To nie jest tak, że nie wiemy, zapomnieliśmy. To ciągle jest bębnione. Kolejny tekst mówiący o wierze i o łasce to w liście do Efezjan. Bardzo dobrze nam znany. W drugim rozdziale, w 8 do 10 wersetu czytamy, albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. I to nie z was. Boże to dar. Nie z uczynków. Aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg. Abyśmy w nich chodzili. I kolejny tekst w liście do Galacjan 2,16. Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiony nie z uczynków zakonu, a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary Chrystusa, a nie z uczynków zakonu. Ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Teksty te przypominają nam podstawową prawdę. Słowo mówi o łasce i o wierze, natomiast uczynki mają wynikać niejako z naszej wiary i działania Ducha Świętego w życiu chrześcijanina. Czyli uczynki wynikają z naszej wiary i działania Ducha Świętego w życiu naszym. W pojednaniu z Bogiem i żyjący dla Niego. Tak można powiedzieć. I w liście do Rzymian apostoł Paweł w 12 rozdziale też tekst bardzo znany, pierwsze 2 wersety 12 rozdziału do listu do Rzymian czytamy, gdzie apostoł Paweł pisze: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przyjmijcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Jak już wspomniałem, zmiana wnętrza człowieka widoczna jest w zewnętrznych skutkach jego działania, czyli w jego uczynkach. Bóg chce, abyśmy prowadzili życie uczciwe, ciche, spokojne, gdzie szacunek do innych, wyrozumiałość, pokora, łagodność były namacalnym dowodem naszej miłości, która jest jedynym wyznacznikiem rozpoznawczym ucznia Jezusa Chrystusa. Jedynym. Pamiętacie, jak uczniowie mieli dylemat? Po miłości się pozna, czy ktoś jest uczniem, czy nie ma. To też jest takie proste, jak w stworzeniu świata. Trwanie w wierze do końca to trwanie nie tylko w świadomości wiary, ale w chrześcijańskim stylu życia. W chrześcijańskim stylu życia. Bóg posila nas w trwaniu przez swoje słowo i przez Jego moc. Przecież to w liście do Filipian czytamy w 2 rozdziale i 13 wersecie, 2:13 Filipian. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia was chcenie i wykonanie. Czy nie tak? Komu by się chciało w tyle tysięcy kilometrów lecieć gdzieś tam do Afryki i jeszcze coś za darmo robić? No, komu by się chciało? Ale Bóg dotyka serca. On daje chcenie i daje wykonanie, tak? To On to daje? Taki najbardziej prosty nasz przykład tutaj z nas, od nas. Nie gdzieś tam z daleka. Komu by się chciało włożyć pieniądze na jakiś cel dobroczynny? Natura ludzka jest taka, że bardziej garnie do siebie. Ale styl chrześcijański właśnie na tym polega, że widać w nim dobroczynienie. On pomaga. Tak jak brat dzisiaj czytał ten tekst, chrześcijanin widzi kogoś, no, kto jest jakby skrzywdzony przez życie i chce mu pomóc. On nie pyta jego, czy on jest dobry, czy niedobry, czy jest sprawiedliwy, czy jakiejś narodowości. Nie pyta. Bo ten nawet nie jest w stanie odpowiedzieć. Bierze go i mu pomaga. To jest chrześcijański styl życia. Tak bardzo Bóg chce dbać o swoje dzieci na ziemi, że sprawia w nas chęć i daje siłę do wykonania. Jednak nie zawsze człowiek do końca poddaje się pod władanie Boga. Wiele jest przyczyn tego. I apostoł Paweł, i apostoł Piotr piszą w swoich listach różne teksty. I teraz przytoczę apostoła Piotra tekst na temat końca świata. To jest 2 Piotra w 3 rozdział 8-10. Niech to jedno miłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. A dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją. Ziemia, dzieła ludzkie na niej spłoną. Dlaczego padają tu takie słowa? Niektórzy uważają, że zwleka. Dlaczego apostoł Piotr tak pisze? Niektórzy uważają. Niestety. Nie tylko tu, ale w większości Nowego Testamentu jest mowa o słabościach człowieka. Nie tylko w tym miejscu. Człowiek niby zna Boga, ale ma te swoje słabości. Słabnie w wierze, w służbie dla Pana. Jego natura czasami bardziej gdzieś tam zdominowuje. Często chcemy, aby Bóg błogosławił nas, a nic nie dając zamian. W Boże są różne posługi i nie zawsze wszyscy chętnie rwą się do nich. Postawa sługi, no bo chrześcijanin jest sługą, postawa sługi przeistacza się w inną postawę roszczeniową. Że coś mi się należy. A służba Bogu stwarza za dużo problemów, aby dodatkowo tym się zajmował. Może niech inni to robią. Takimi sposobami oddalamy się od Boga. Coraz mniej jest Jego w sercu i tylko zostaje na ustach, aż w końcu i z ust znika jako zbędne słowa. Dlatego wiele tekstów nawołuje do czujności. Apostoł Piotr podkreśla tu Bożą cierpliwość względem ludzi. Bo chce, aby jak najwięcej ludzi doszło do poznania prawdy i opamiętania. Koniec świata na pewno nadejdzie. W swoim czasie. W dalszej części tego rozdziału czytamy. Tam 11, 14 werset trzeciego rozdziału. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu w pobożności? Mówi do chrześcijan. Jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragnęcie gorąco nastania Dnia Pańskiego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Z jednej strony oczekujecie, ale z drugiej strony spójrzcie na siebie, w którym momencie jesteście. I 13 werset. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. Apostoł Paweł pisze, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany, w pokoju. Tekst ten mówi o gotowości i jest swego rodzaju ostrzeżeniem, a nawet w groźbą. Skoro nie znamy momentu powtórnego przyjścia Pana Jezusa, już jako sędziego, to powinniśmy być czujni. Zachowywać gotowość, abyście, tak jak czytamy, znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez negany w pokoju. Być pojednanymi i gotowymi na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Do tego zachęca apostoł Piotr w tym tekście. Z jednej strony przypomina, pisze też twardsze słowa, ale też jest zachęta do tego i przypomnienia, by być gotowym na te przyjście. Dzisiaj jest czas, aby ten ważny temat przypomnieć. Abyśmy mogli zweryfikować naszą wiarę, priorytety w życiu, w czym się kierujemy, czy w podejmowaniu decyzji w naszym postępowaniu, w naszej codzienności. Bóg jest dobry, łaskawy. Nikogo nie odrzuca. On czeka. Tak jak w 9 wersecie czytaliśmy. Bo nie chce, aby ktokolwiek zginął. Lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Gdy będziemy modlić się, możemy w Wszelkie sprawy, które nas gniotą w tym życiu, wysysając siły z nas, przedłożyć przed święty Boży tron. Jak czytamy w pierwszym liście Piotra, tam dalej, 5:7. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jest wiele innych obietnic szczególnej troski Boga. Obietnice te działają. Wystarczy tylko nagiąć ucha, posłuchać Jego głosu i poddać się Jego prowadzeniu. Dałby Bóg, aby każdy z nas był pojednany i gotowy na przyjście Pana Jezusa Chrystusa.